Stanisław Wyspiański był wizjonerem, nie do końca rozumianym przez ludzi, którzy byli mu współcześni, często także nierozumianym przez ludzi i dzisiaj. Ale to niezwykły artysta o bardzo bogatej wyobraźni, człowiek, który chciał tchnąć w teatr nowego ducha. Ale był to też patriota, któremu ogromnie zależało na losach ojczyzny i obie te swoje pasje zrealizował w dramacie Wesele. Warto dać szansę Weselu. Dlaczego? Posłuchajcie w mojej audycji. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć kilka słów o lekturze, która niejako cieszy się najmniejszą chyba popularnością spośród wszystkich lektur ogwiazdkowanych, a to szczególnie z uwagi na trudności w jej odbiorze, na jej symboliczne znaczenia. Ale ja tę lekturę bardzo lubię, ponieważ lepszej diagnozy polskiego społeczeństwa to nie spotkałam w polskiej literaturze. Dla mnie to, co w tej lekturze zostało przedstawione, jest analogiczne do wielu dzisiejszych zjawisk. Możecie powiedzieć, że dotyczy to zupełnie innych warstw społecznych, ale jeżeli to przełożyć na to, co dzieje się współcześnie, to okazuje się, że nasz poeta, artysta, dramaturg, człowiek o wspaniałej wizji artystycznej, czyli Stanisław Wyspiański, był jednocześnie kimś, kto potrafił przewidzieć przyszłość i doskonale zdiagnozował polskie społeczeństwo, bo właśnie o nim mówię i o jego dramacie zatytułowanym Wesele, który rządzi oczywiście niepodzielnie na liście lektur ogwiazdkowanych, a czasami w takich niechlubnych rankingach, bo uczniowie nie przepadają za taką treścią, zwłaszcza treścią pisaną właśnie w postaci takich dialogów, monologów, obszernymi didaskaliami, no i tym, że nie do końca rozumieją, o co chodzi w niektórych aktach. Powiem tak, ja się Wam nie dziwię, bo w momencie, kiedy po raz pierwszy przystępuje się do czytania Wesela i nie zna się okoliczności powstania dramatu, to faktycznie można się zagubić. Ale takie okoliczności powstania dramatu to z pewnością omawiacie na lekcjach języka polskiego i wiecie, że sam Wyspiański był uczestnikiem takiego wesela, które odbywało się w roku 1900 w listopadzie w Bronowicach pod Krakowem, takiej wsi, i to wesele dotyczyło przyjaciela Wyspiańskiego, krakowskiego poety i niezwykłego gaduły Lucjana Rydla, z tamtejszą chłopką, panną Mikołajczykówną, Jadwigą Mikołajczykówną. No i oczywiście panna młoda była sporo młodsza od pana młodego, bo z dokumentów, które czytałam, wynikało, że Rydel miał wówczas lat 30, zaś Jadwiga 16. No ale w tamtych czasach nikogo to nie dziwiło. No i oczywiście, że Rydel padł ofiarą takiej popularnej wówczas mody na właśnie życie na wsi, na poślubianie kobiet z tamtego środowiska, którą na pewno poznaliście na lekcjach pod taką nazwą chłopomania albo ludomania, kiedy to młodopolscy, krakowscy artyści zachwycali się właśnie tą świeżością życia na wsi, tą prostolinijnością, szczerością ludzi, którzy tam mieszkają i pracują, ale zaczęli w pewnym momencie postrzegać tę wieś jako sielankową, arkadyjską, zupełnie ignorując no na przykład trudy pracy czy życia na wsi. Stworzyli sobie w wyobraźni wieś jako takie bajkowe miejsce, w którym się zaznaje spokoju, można snuć refleksje, odpoczywać, a zupełnie ignorowali na przykład potrzeby czy możliwości mieszkańców wsi. I moi drodzy, tak naprawdę pierwszy akt Wesela jest czymś, co ja bym potraktowała nawet jako swoisty reportaż. Dlaczego? Mówi się, że ten akt jest komediowy, jest to komedia obyczajowa. dlatego że pokazani są uczestnicy tego wesela, którzy wywodzą się z dwóch różnych warstw społecznych. To są mieszczanie z Krakowa, tak zwana inteligencja, ludzie wykształceni, którzy niejednokrotnie piastują ważne stanowiska w instytucjach, no i prości chłopi, którzy takiego wykształcenia zdaniem inteligentów często nie posiadają i są tak naprawdę ludźmi, którzy skupieni są jak w soczewce na tym małym spłachetku ziemi właśnie we wsi bronowickiej. No i rzeczywiście rozpoczyna się to na przykład słynną już wymianą zdań pomiędzy dziennikarzem a czepcem, pisarzem gminnym, wiejskim, który to dopytuje się dziennikarza o sprawy polityczne, na przykład takie związane z Chińczykami. Dziennikarz traktuje go w sposób lekceważący. Pyta go, czy on chociażby wie, jak, gdzie te Chiny się znajdują, co dowodzi po prostu jego stosunku do chłopa. Pozostałe te scenki dialogowe niejako obnażają, można powiedzieć, miałkość tych relacji. Niby ci ludzie razem bawią się na weselu w jednym miejscu, powinni być sobie jakoś serdeczni wobec siebie, znajomi. Tymczasem obnażona jest tak naprawdę ubogość tej relacji i jej fasadowość. Zwróćcie chociażby uwagę na rozmowę radczyni i Kliminy. Klimina to jest właśnie mieszkanka wsi i kiedy to właśnie radczyni zdradza się swoją nieznajomością życia na wsi, pytając Kliminę, czy posiali sobie już w tym terminie. No wiadomo, że w listopadzie nikt niczego nie sieje, to też ten rozsądek można nawet rozważyć. Natomiast dziennikarz flirtuje z Zosią, poeta i pan młody rozmawiają o literaturze, o polskiej mentalności, potem poeta i gospodarz rozmawiają o takich marzeniach, tęsknotach Polaków i tu się nie zgadzają, bo poeta na przykład uważa, że niebezpiecznie jest po prostu pokazywać narodowi takie mity, na przykład mit chłopa piasta, z kolei gospodarz jest zafascynowany dostojeństwem chłopów, ich siłą. Mówi się też o tym na tym weselu, że chłopi są naprawdę wartościowi pod względem ewentualnej walki narodowej, ale musi nimi ktoś pokierować. Z kolei w rozmowie z ojcem panny młodej przybyły na wesele dziad przypomina rabację galicyjską sprzed połowy wieku i mówi o tym, że ten bunt, krwawy bunt, to taka sprawa, która wciąż jest jeszcze aktualna. No moi drodzy, tak naprawdę toczą się ważne rozmowy, ale z tych rozmów wynika, że jednak są wobec siebie nieufni. Bawią się razem, ale sobie nie ufają. Zwróćcie uwagę chociażby na ten moment, w którym pan młody podziwia wygląd swojej żony. Mówi, że wygląda jak taka laleczka z sukiennic. Nie chciałabym usłyszeć od swojego świeżo poślubionego małżonka, że podoba mu się, bo wyglądam jak laleczka, ale zastanawiałabym się, czy on mnie tak naprawdę zna. Czy on wie, kim ja jestem poza tym pięknym wyglądem. I koniec aktu pierwszego, moi drodzy, to między innymi przybycie Rakeli, córki karczmarza, która jest jedyną taką postacią na wsi znającą się na poezji, tak zresztą ją przedstawia ojciec i rzeczywiście Rakela wydaje się taka bardzo poetycka, zupełnie inna niż pozostałe mieszkanki wsi. I pod koniec tego aktu to właśnie Rakela dostrzega owinięty na dworze, stojący w słomę owinięty krzak róży, inicjuje takie wydarzenia fantastyczne, bo mówi poecie, z którym rozmawia, żeby na wesele zaprosić wszystkie dziwy i tak dalej. Natomiast poeta i panna młoda, którzy się gdzieś tam pojawiają w okolicy, są też tutaj znamienni, bo to właśnie poeta prosi pannę młodą, by tych gości zaprosiła. No i tak się właśnie dzieje, że młodzi wspólnie z poetą zapraszają na wesele chochoła, bo tak się nazywa ta słomiana otulina wokół krzaka róży. To jest też symbol odrodzenia. Na zimę taka słoma ma chronić róże przed mrozem, ale tutaj jest to symbol odrodzenia Polski. Polska jest tym krzewem różanym, otulonym właśnie tą słomą. Pierwszą postacią, która dostrzega to dziwadło, jakim jest chochoł, jest kilkuletnia córeczka gospodarzy, czyli Isia. Mama chce ją położyć spać, ale oczywiście Isia, jak większość małych dziewczynek, oczekuje oczepin, czyli tego rzucania, prawda, wiankiem, welonem. I Isia, mimo że właściwie jest dzieckiem, kiedy widzi to coś skrobiące gdzieś tam, prawda, w szybę, próbujące dostać się do środka, wcale się go nie boi, tylko go wygania. To jest dla mnie trochę zabawna scena, bo myślę, że nawet dorosły, zobaczywszy coś takiego w szybie chociażby, to by z krzykiem uciekł. Ale to nie jest tutaj najważniejsze. bowiem Chochoł inicjuje pojawianie się kolejnych widm. Marysi, siostrze Panny Młodej, objawia się widmo dawnego narzeczonego, Ludwika de la Vaux. To jest takie widmo typowe, prawda, wyciągnięte z grobu, które zamiast budzić miłość, troszeczkę budzi obawę, budzi strach. Tymczasem Marysia ma już męża. Dziennikarzowi objawia się Stańczyk, mianowicie, który, prawda, mówi mu, że zadaniem dziennikarza jest pisać tak, żeby pobudzić naród do walki, a nie usypiać. W poecie pojawia się rycerz, bo akurat poeta pisze w tym czasie poemat o Zawiszy Czarnym. Panu młodemu hetman, duch hetmana Branickiego, który zdradził naród, a tym razem panu młodemu zarzuca zdradę własnego stanu społecznego. Upiór, który pojawia się dziadowi, przypomina mu właśnie te czasy rabacji galicyjskiej. I tak naprawdę my do dzisiaj się zastanawiamy, próbujemy rozwiązać, jak pojmować te duchy, bo jeżeli przyjmiemy, że są to postacie z zaświatów, to oczywiście one przynoszą ze sobą jakieś idee różnego rodzaju, pesymistyczne bądź optymistyczne. Natomiast ja wolę osobiście takie tłumaczenie tych postaci, że to jest materializacja różnego rodzaju marzeń, obaw i kompleksów naszych bohaterów. Czyli w pewnym sensie jest to taka pora, w której weselnicy przeżywają jakieś wyrzuty sumienia, czynią rachunek sumienia i rozmawiają tak naprawdę z takim skonkretyzowanym wyrzutem własnego sumienia. Moi drodzy, każda z tych postaci, która tam się pojawia, w zasadzie prawie każda, miała swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym bohaterze, bo faktycznie Wyspiański opisał to, co naprawdę widział. Zasadniczo prawie jak dobry reporter. Do tego stopnia, że kiedy wesele wystawiono po raz pierwszy w marcu 1901 roku, to wielu gości, przyjaciół Wyspiańskiego się poobrażało, dlatego że bardzo szybko odnaleźli w tych postaciach samych siebie. Niekoniecznie korzystnie, prawda, wypadli w tym dramacie. Poeta to Kazimierz Przerwa-Tettmajer, znany zresztą poeta dekadent. Dziennikarz to Rudolf Starzewski, redaktor krakowskiego Czasu, konserwatysta krakowski. Radczyni to Antonina Domańska, ciotka pana młodego, powieściopisarka. Haneczka to Anna Rydlówna, siostra Lucjana. Marysia to jest Maria Mikołajczyk, siostra panny młodej. Rakela to Józefa Singer, córka karczmarza z Bronowic. Żyd, który się pojawia, ten karczmarz, to Hirsch Singer. Czepiec to de facto Błażej Czepiec, który był, tak jak powiedziałam, takim właśnie wiejskim pisarzem. Klimina to Anna Klima, wdowa po wójcie. Jasiek to Jan Mikołajczyk, brat panny młodej. Zosia i Marynka to są siostry Pareńskie z Krakowa. A nos, karykaturalne wyobrażenie tak naprawdę tej cyganerii krakowskiej, młodopolskiej, czyli Tadeusz Noskowski, malarz. No i tak jak powiedziałam, w jednej z takich rozmów w pierwszym akcie poeta rozmawia z gospodarzem o między innymi o tych mitach narodowych i mówi się, że Wyspiański w Weselu przedstawił nam te mity narodowe, ale w taki sposób, który je krytykuje. Pierwszym takim mitem jest mit Arkadii, czyli wsi, która jest miejscem ucieczki od świata, a przecież wieś jest też miejscem, w którym ludzie żyją i mają problemy. Mit chłopa Piasta, prawda, że chłop jest spadkobiercą dynastii piastowskiej, przez to oczywiście jest również kimś wyjątkowym, kimś wybitnym, to też bardzo szybko upada. Mit Racławicki, prawda, mit kosynierów, który oczywiście kończy się wraz z niemożnością przeprowadzenia powstania, czy mit chociażby inteligenta jako przywódcy, który również kończy się tak de facto w akcie trzecim, o którym zaraz powiem, pokazując, że gospodarz, którym jest Włodzimierz Tettmajer, starszy brat poety, jednocześnie tak na poły z inteligencji i z chłopstwa, bo krakowski malarz, który 10 lat wcześniej poślubił właśnie jedną z sióstr, Annę Mikołajczykównę, i od 10 lat mieszka na wsi, no to oczywiście tutaj on o tym micie mówi. I teraz mówiąc o tym micie, wydaje się być przekonany. Tymczasem, kiedy dostaje bardzo ważne zadanie, to niestety z tego zadania się nie wywiązuje. Pod koniec aktu drugiego wśród trzy weselników, prawda, trwa zabawa w najlepsze. Tymczasem gospodarzowi objawia się Werny Chora, taki 17-wieczny lirnik ukraiński, zwolennik zgody polsko-ukraińskiej, i powierza gospodarzowi bardzo ważne zadanie. Daje mu złoty róg, mówi, trzeba rozesłać wici i kiedy już wszyscy będą gotowi do powstania, to wtedy wezwać właśnie za pomocą tego rogu Werny Chory. No ale niestety gospodarz nie wypełnia tego zadania, bo jest bardzo zmęczony i pijany i po prostu zasypia na krzesłach. Tymczasem zadanie powierza właśnie Jaśkowi, bardzo młodemu chłopcu, który jest, tak jak powiedziałam, bratem panny młodej. Akt trzeci jest określany mianem takiego aktu o tematyce narodowo-wyzwoleńczej, dlatego że faktycznie zebrani później oczekują na ponowne przybycie Werny Chory, są świadkami tajemniczych znaków, na przykład takiego stada czarnych wron, wizji tronu na niebie, wrzawy w powietrzu, pojawia się kruk, który przylatuje, odlatuje, jest ogromny, więc wszyscy zebrani trwają w napięciu na to przybycie Werny Chory wraz z Archaniołem, bo czekają właśnie, aż rozpocznie się powstanie. Tymczasem Jasiek, który miał zająć się rozsyłaniem tych wici, wraca, ale okazuje się, że zgubił złoty róg i schylił się po czapkę z piór. To też jest symboliczne, jak wiecie, bo czapka z piór symbolizuje sprawy prywatne, a złoty róg takie sprawy też narodowe, wolność. No i niestety tego Werny Chory i Archanioła wezwać nie można. Szansa na narodową sprawę została zaprzepaszczona. Chochoł sobie właśnie szydzi z Jaśka, śpiewa o nim. Tymczasem Chochoł też postanawia wgramolić się na malowaną skrzynię, zebrać ludzi do tańca, odmówić pacierz na wspak, no i oczywiście wszyscy, prawda, w takim sennym letargu tańczą, nic nie słyszą, ale tańczą w takiej muzyki wygrywanej przez chochoła na skrzypkach. Tymczasem Jasiek rozpacza, prawda, rozpacza, bo przepadła ta nadzieja na niepodległość. Ale ja tylko przypomnę, że to nie jest tak, że ona przepadła na wieki wieków, bo wróćmy tutaj do genezy symboliki chochoła. Tak jak słomiana otulina chroni róże przed zimą i wiemy, że w okresie, kiedy nadejdzie wiosna, nadejdzie ciepło, to będzie można ją zdjąć i ta róża rozkwitnie, tak Polska, na razie pogrążona w tym marazmie, w tym śnie, w tym takim właśnie somnambulicznym tańcu, jeszcze nie gotowa do powstania, też będzie miała swój czas, w którym nadejdzie ta szansa na odzyskanie wolności. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, Wyspiański w weselu postawił narodowi diagnozę. No i oczywiście, dlaczego ten sojusz chłopsko-inteligencki miałby być taki ważny? Proszę Państwa, ja o tym zawsze mówię na lekcji. Dla nas to dzisiaj może jest już tak mało realne, bo zupełnie zmienił się obraz polskiej wsi. My już nie jesteśmy jakimiś oddzielnymi światami, ale proszę sobie wyobrazić początek XX wieku i fakt, że chłopi stanowią w naszym narodzie tak naprawdę większość. To są ludzie, którzy mają siłę, którzy są patriotami też. Natomiast przez ludzi z tych warstw społecznie wyższych, lepiej sytuowanych, inteligenckich, miejskich, oni są kompletnie lekceważeni. Nie potrafią się porozumieć. Brak tego sojuszu powoduje, że nie możemy wspólnie walczyć o wolność. To dlatego Wyspiańskiemu, jako ogromnemu patriocie, zależy na postawieniu diagnozy, dlaczego tak jest, dlaczego te nadzieje na sukces po prostu nie są w stanie się spełnić, jakie problemy tkwią tak naprawdę u podstaw tego odwiecznego konfliktu, który pozornie jest już rozwiązany, ale wciąż jednak nie. I tutaj wskazane jest na kilka właściwie powodów tego, ale też pamiętajcie o tej słynnej rabacji galicyjskiej, która takim echem pobrzmiewa też w weselu. Mimo że minęło od tego czasu 50 lat, to bohaterowie dalej są wobec siebie bardzo nieufni. Może dlatego, że nigdy nie było na ten temat szczerej rozmowy, takiego dialogu między warstwami społecznymi. Ja o weselu mogę mówić bardzo, bardzo dużo i z pewnością nagram jeszcze jakiś odcinek, natomiast Wam już dzisiaj dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.